Witajcie, kochani. Nie ukrywam, że gdzieś głęboko w sercu mam takie pragnienie, by nawiązać do tego. No bo tak, faktycznie jestem tym kolejnym pokoleniem i mogę być takim uczestnikiem tej wizji pastora Mariona, bo jeśli dobrze pamiętam, to moje błogosławieństwo już odbyło się w tym miejscu. Co prawda jeszcze w kaplicy, w teraźniejszej kawiarence, ale już no, przychodząc na świat, to mogłem być właśnie od razu w tym zborze, w tym miejscu i przez te wszystkie lata mogłem czerpać z Bożego Słowa, z Waszego przykładu i dziś z Bożej łaski mogę stać przed Wami i naprawdę jest to wielka rzecz. Jestem Bogu za to wdzięczny. I faktycznie już mogę o sobie powiedzieć, że nie jestem tym najmłodszym pokoleniem. Poniekąd z małym takim smutkiem, choć ciągle czuję się młodo. To jednak... Tak, to jednak lata uciekają. Niemniej jednak jestem wdzięczny Bogu. Wdzięczny Bogu za siłę, za życie. A dziś mogę z Wami się dzielić czymś, co w sumie w życiu człowieka jest trudne. Bo bywa tak, że czasem przychodzą właśnie do nas rzeczy, które moglibyśmy nazwać burzami, sztormami, które w jednej chwili potrafią niemalże wywrócić nasze życie do góry nogami. Ale zanim powiem coś więcej, to chciałbym, abyśmy zapoczątkowali nasze dzisiejsze rozważanie w końcówce kazania, tego słynnego kazania na górze. Jeśli dobrze pamiętacie, to jest ono zapisane w Ewangelii Mateusza. Zaczyna się już w 5 rozdziale, a kończy w 7. I właśnie Jezus, kiedy zbliżał już do końca tej nauki, powiedział kilka takich ważnych zdań. To jest Ewangelia Mateusza, 7 rozdział od 24 wersetu. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Kazanie na górze wygłoszone zostało prawdopodobnie na początku służby Jezusa. I ono było niezwykle ważne, ponieważ Jezus zawarł tam streszczenie cech charakteru i oczekiwanego zachowania swoich naśladowców. Adresatami tego kazania byli przede wszystkim uczniowie oraz wszyscy ci, którzy słuchali go jako naoczni świadkowie. Ale myślę, że również i my jesteśmy dzisiaj adresatami tych słów i możemy czerpać ze słów Ewangelii i dziś. Wniosek, te słowa, w ogóle całe Boże Słowo jest dla każdego. Kończąc swoje kazanie, Jezus mówi, że nie wystarczy tylko wysłuchać tych słów. Musimy zastosować je w praktyce. Każdy, kto słyszy i wykonuje przykazania Jezusa, przyrównany jest do męża mądrego. Natomiast ten, kto nie słucha, albo kto słucha, a nie wykonuje ich, będzie przyrównany do męża głupiego. Człowiek mądry buduje swój dom, a w parafrazie swoje życie na skalę. Posiada solidny fundament. Człowiek głupi natomiast buduje na piasku. I jego dom nie ostoi się w czasie burzy. Myślę, że osoby, które nawet nie czytają Bożego Słowa, znają tą przypowieść, bo jest jedna z najsłynniejszych w Biblii. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest tutaj też coś więcej. Jest pewna prawda taka uniwersalna, którą może na pierwszy rzut oka pomijamy. Ta przypowieść sugeruje nam, że w życiu każdego człowieka przyjdzie burza. Niezależnie od tego, czy żyjesz z Bogiem, czy bez Niego, czy jesteś chrześcijaninem, czy ateistą, przyjdzie do twojego życia burza. A gdy przychodzi silna burza, ulewa, która potrafi zamienić często mały potok w rwącą rzekę, gdy niemal wszystkie siły natury łączą się i z całą swoją siłą uderzają w dom, to wtedy dowiadujemy się, na czym ten dom stoi i jak mocny jest jego fundament. Jeśli weźmiemy do swojej ręki na przykład cytrynę bądź jakikolwiek inny owoc, jeśli ją ściśniemy, to wiadomo jest to, że z cytryny wypłynie sok cytrynowy. Każdy owoc ma swój wyjątkowy, niepowtarzalny smak, którego źródło znajduje się w jego wnętrzu. Jeśli zalejemy herbatę wrzątkiem, to wydobędziemy z niej aromat znajdujący się w środku woreczka. I tak dalej. Te przykłady możemy mnożyć, ale chciałbym to odnieść do nas, do człowieka. Co się stanie, jeśli nadepniemy na człowieka i dotkniemy istoty jego jestestwa? To co wyjdzie z jego serca? Co dowiemy się o nim samym? To jest dobre pytanie. Wszyscy przechodzą przez próby i doświadczenia. Wszyscy bez wyjątku. Każdy już nieraz zapewne musiał zmierzyć się z jakąś rozszalałą burzą w swoim życiu. A te wszystkie trudności, które nas spotykają, mają jedną zasadniczą siłę. Pokazują, jaki jest nasz fundament. Wiecie, fundament jest niezwykle ważny. Najbardziej mnie interesuje to, i w sumie nie wiem dlaczego tak jest, ale normy budowlane, mam wrażenie, tak się zmieniają, że te domy są coraz silniejsze. Coraz więcej stosujemy zbrojenia, coraz lepszy beton, lepszej klasy, coraz to grubsze mury, ważna też jest przenikalność cieplna i tak dalej. Ale niemniej jednak zawsze, gdy spoglądamy na te rysunki techniczne, to ten fundament wydaje się być najważniejszy. Nie tylko się wydaje, ale naprawdę takim jest. I kiedy kierownik budowy bierze taki projekt, to patrzy się od razu, jak jest zazbrojona stopa fundamentowa. Patrzy, co projektant przewidział, jakiej klasy beton. Po prostu to jest taki standard, bo nie można wznieść domu, jeśli fundament będzie słaby. Można wznieść, lecz właśnie, co jeśli przyjdzie burza, silny deszcz, ulewa? Czy nasz dom to przetrwa? To jest tylko takie porównanie, ale jakże pasuje do naszego życia. Tak to jest, że kiedy przychodzi już burza, to pozbawia nas tych wszystkich zewnętrznych warstw, tych pięknych zachowań i faktycznie demaskuje to, co jest wewnątrz. To, na czym zbudowane jest nasze życie. Gdy człowiek nie stoi na tym, na czym powinien stać, a mówię tu o skalę, jaką jest Jezus Chrystus, to jego życie po prostu się wali. Są różne rodzaje prób. Wszyscy chrześcijanie przechodzą różne doświadczenia. Próbą może być prześladowanie. Próbą może być również odrzucenie, choroba, porażka, ale również próbą może być sukces. Próbą jest poniżenie, ale o wiele większą próbą jest wywyższenie, zwycięstwo. Próbą może być nie sława, ale też i sława. Próbą może być ubóstwo, ale większą może być bogactwo. Próbami są różnego rodzaju trudności, przeciwności, cierpienia, a nawet tragedie. I wiecie, interesujący fakt w tych próbach jest taki, że sława czy bogactwo, to co wydaje się dobre, też jest próbą. Jakiś czas temu natrafiłem na taki artykuł o artystach muzycznych, którzy deklarują, że są wierzący, choć nie mogę tego sprawdzić. I ostatnio czytając troszkę biografii Justina Biebera, nie wiem jakie macie o nim zdanie, ale pomyślałem sobie, że on nie miał łatwo, skoro w wieku 12 lat już odniósł sukces. Kiedy już jego pierwsze piosenki znalazły się na pierwszych miejscach list przebojów. Jako nastolatek tak naprawdę już, można powiedzieć, no mógł czerpać z tego wszystkiego, co oferuje ten świat. I w sumie zmagał się przez wiele lat i dopiero niedawno słyszałem, że podobno się nawrócił. Po wielu latach. A przez wszystkie te lata swojej kariery, która można byłoby się wydawać, że powinna być usłana różami, tak naprawdę był w czasie ogromnej próby. Było to dla niego wielkim wyzwaniem. Apostoł Paweł napisał kiedyś do Tymoteusza, to jest drugi list, trzeci rozdział, 11 werset, jego druga część i dalej. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Myślę, że nikt z nas, którzy znajdujemy się na tym miejscu, nie był prześladowany w taki sposób jak apostoł Paweł. Można powiedzieć, że żyjemy w spokojnym regionie świata, gdzie takie rzeczy jak biczowanie czy więzienie za wiarę nie mają miejsca. Jednak kiedy dziś tutaj siedzimy sobie wygodnie, to w jakiejś części świata są chrześcijanie, którzy są prześladowani z powodu imienia Jezus. Parafrazując słowa listu Pawła, mógłbym powiedzieć, że każdy wierzący będzie prześladowany. Nie brzmi to zachęcająco. Ale apostoł Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, chciał zwrócić jego uwagę na to, żeby zbytnio się nie dziwił, kiedy coś złego go spotyka. Bo to po prostu jest wpisane w nasze życie. Jednak jest coś więcej w tym tekście, że z tych wszystkich prześladowań został wyrwany przez Pana. I w życiu Pawła nie stało się to dzięki jego wykształceniu, elokwencji, zdolnościom czy wpływom. Nie. Jego ratunek pochodził od Boga. Musimy zrozumieć, że Pan nie wybawił go od problemów, ale wybawił go z problemów. Historia życia apostoła Pawła pokazuje nam, że Bóg nie obiecał nam, że będziemy wolni od trudności, ale obiecał nam, że będzie z nami i przeprowadzi nas. Ale żeby lepiej zrozumieć, jak trudne i niebezpieczne było życie Pawła, to spójrzmy w taki krótki opis, który jest zapisany w drugim liście do Koryntian, w 11 wersecie, w 11 rozdziale, od 24 wersetu. To jest fragment nieco wyrwany z kontekstu, ale pokazuje bezpośrednio, przez co przechodził Paweł. Czytamy: od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 razów bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem na pełnym morzu. Często bywałem w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach ze strony zbójców, w niebezpieczeństwach ze strony rodaków, w niebezpieczeństwach ze strony pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i pragnieniu, często w postach, na zimnie i w nagości. Poza tymi sprawami zewnętrznymi pozostaje moja codzienna odpowiedzialność, troska o wszystkie kościoły. Wow, mocny fragment. Także apostoł Paweł faktycznie doświadczał wielu trudnych chwil. I dziś z perspektywy czasu możemy przyrównać to wszystko, co on przeżył, do naszego życia i pewnie jednogłośnie byśmy mogli stwierdzić, że z nami jeszcze nie jest tak źle. Chyba nikt z nas jeszcze nie został wychłostany, nie rozbił się z nami okręt. Nie byliśmy w tak wielu niebezpieczeństwach, a mimo to w naszym życiu zdarzają się nie mniej znaczące sztormy i burze. Patrząc do Bożego Słowa i na całe moje życie, mogę w ogóle zdystansować się na to, co trudne i bolesne. Choć nie jest to zawsze łatwe, to jednak dobrze jest mieć dystans do siebie i do tego, co nas spotyka. Bo burza nie będzie trwała w nieskończoność. Amen. W końcu zaświeci słońce. Po długiej nocy nastanie dzień. Być może teraz się nie układa, ale przyjdzie dzień, kiedy z Bożą pomocą wszystko się ułoży. Może dzisiaj jesteś w problemie, ale niewykluczone, że już wkrótce będziesz miał rozwiązanie. Może już jutro, może jeszcze dzisiaj wieczorem. Właściwy dystans pomaga nam często też utrzymać emocje na wodzy. Łatwo często powiedzieć, że mamy słabe nerwy, ale kiedy mamy tą nową tożsamość, ten nowy charakter pochodzący wprost od samego Jezusa, to faktycznie możemy popatrzeć na wszystko z góry i to jest możliwe, tak jak On na to patrzy. Możemy mieć ten dystans i pokładać naszą ufność w Bogu, wiedząc, że bezpiecznie przejdziemy przez każdą trudność. Apostoł Paweł zawsze pamiętał, kogo naśladował. Zdawał sobie sprawę, że sługa nie jest nadmistrza. I jako apostoł nie mógł oczekiwać od świata lepszego traktowania niż jego Pan. Sam Pan Jezus, będąc na osobności ze swoimi uczniami, powiedział, to jest Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 24 werset i dalej. Nie jest uczeń nadmistrza ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Znów niełatwe słowa. Myślę, że uczniowie woleliby się spotkać z aprobatą ludzi niż z ich odrzuceniem. Myślę, że zdecydowanie bardziej woleliby panować niż znosić cierpienie. Ale Jezus starał się im przekazać, dlaczego byli źle traktowani. Uczniowie byli sługami, a On był ich Panem. Byli domownikami, a On gospodarzem. Uczniostwo natomiast polega na naśladowaniu nauczyciela. Uczeń nie może oczekiwać, że będzie traktowany lepiej niż jego mistrz. Niestety odrzucenie też bywa częścią życia chrześcijanina. Nikt tego nie chce. Wolelibyśmy spotkać się z miłym zdaniem innych osób, z ich przychylnością, ale często naśladując Jezusa nie możemy tego oczekiwać. Bywa tak, że nawet nasi najbliżsi, którzy jeszcze nie poznali Jezusa, odwracają się od nas. Inna wiara, jak to się mówi w naszym kraju, może być powodem odrzucenia, nawet w rodzinie. Ale dzieje się tak dlatego, bo ludzie po prostu potrzebują trochę więcej czasu, by dostrzec, że źródłem zmiany naszego zachowania, naszego życia nie jest Kościół, nie jest organizacja, ale żywa relacja z Bogiem. To jest sedno, to jest cel. Jezus, kontynuując swą myśl, mówił dalej do uczniów: nie bójcie się. Nie musimy się bać odrzucenia, choćby ludzie się od nas odwrócili z powodu naszej wiary, Jezus zawsze nas przygarnie. I to dotyczy także wielu innych negatywnych aspektów naszego życia. Nie musimy się bać. Jeśli wiernie podążamy za Nim, możemy być pewni, że On się o nas zatroszczy. Boże Słowo zapewnia nas o tym, że Bóg jest z nami w każdym czasie. Amerykanie szczególnie mnie rozbrajają, bo często właśnie powtarzają to, że Bóg jest dobry cały czas. I cały czas Bóg jest dobry. To jest taki pewien ich slogan, który powtarzają, ale dobrze o tym pamiętać, że faktycznie tak jest. Wczoraj, dzisiaj i na wieki On ciągle jest ten sam, a jaki On jest? On jest dobry. Halleluja. I być może zdarzy się tak, że spotka nas jakaś ciężka choroba. Może czujemy się powaleni. Często, powiem to wprost, nawet u mężczyzn wystarczy przeziębienie i podwyższona temperatura i już nie ruszamy się do pracy. Wolimy posiedzieć w domu. Ale nawet o tym nie chcę mówić. Bywa tak, że po prostu zmagamy się z dużo trudniejszymi rzeczami. Często może to być jakiś nowotwór, czy inna choroba, która po prostu spada tak nagle, jest takim niemiłym zaskoczeniem. Wiecie, jakiś czas temu, kiedy słuchałem kazania o podobnej tematyce jak moja, to usłyszałem taki prawdziwy przykład z życia pewnego pastora, którego kilkuletni syn miał guza mózgu. I wiecie, nie jestem lekarzem, ale tak chyba po prostu się dzieje w tym skażonym świecie, że czasem w naszym organizmie pojawiają się takie choroby, które po prostu nie były widoczne, nie objawiały się przez całe życie, a nagle, kiedy się o nich dowiadujemy, to są już w takim zaawansowanym stadium, gdzie trzeba często operować, gdzie trzeba natychmiast działać, gdzie nie ma ani chwili do stracenia. I tak podobnie było w tym przypadku. I gdy tylko ten tata dowiedział się, że jego syn ma guza, to wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Można powiedzieć, że ten pastor został nagle wyrwany z tej zwykłej swojej codzienności i nagle znalazł się w klinice obok swojego syna. Niewiele mógł zrobić, rozmawiał z nim, modlił się. Dzięki Bogu ostatecznie operacja się udała, ale gdy spotkał się z synem i zapytał, jak zniosłeś operację, to ten chłopiec powiedział mu, gdy leżałem tam na sali, ciągle powtarzałem sobie słowa, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten najbardziej znany werset w Biblii stał się taką kotwicą dla tego chłopca. Po prostu uchwycił się jednego wersetu, który powtarzał w kółko. Ale widzimy tutaj coś więcej. Czy ty, czy ja, czy mamy Boże Słowo w sercu, czy mamy coś, czego możemy się uchwycić w trudnych chwilach? Czy mamy coś, do czego możemy się odnieść, kiedy po prostu nie wychodzi, kiedy jesteśmy w takim przysłowiowym dołku? Czy masz w sercu tą żywą nadzieję? Wiecie, ta choroba obnażyła, na czym stało życie tego małego chłopca. On miał dobry fundament. Miał żywe słowo w swoim sercu. Jak widzimy, burze niestety przychodzą do ludzi w różnym wieku. Ktoś może mieć kilka lat, ktoś natomiast może być dojrzałą osobą, a jeszcze ktoś inny może być w podeszłym wieku. Nieważne. Po prostu burze się zdarzają. W Biblii opisana jest historia pewnej kobiety, która przez 18 lat zmagała się z niewyobrażalnie ciężką chorobą. Przez te wszystkie lata była pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. Przeciwnik, szatan, odebrał jej resztki nadziei na uzdrowienie, resztki nadziei na jakąkolwiek normalność, zmianę. Z ludzkiego punktu widzenia w tamtym czasie, kiedy jeszcze medycyna nie była tak rozwinięta, nie było dla niej szans, aż do chwili, kiedy pojawił się Jezus. Są wydarzenia, które są zapisane w Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, jak się nie mylę. I czytamy, a Jezus ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej. Kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Ot tak, w jednej chwili. I co się wydarzyło dalej? Przełożony bożnicy był oburzony, bo Jezus uzdrowił tą cierpiącą kobietę w sabat. Można rzec, że ten przełożony nie był zainteresowany jej losem czy stanem jej zdrowia. Ale nasz Pan jest zupełnie inny. On nie zgodził się na takie traktowanie i odpowiedział, a czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? Czy nie należało rozwiązać? Takim właśnie był Jezus. Chciał rozwiązać, chciał pomóc, widział problem, widział tą dolegliwość. Jezus faktycznie był zainteresowany życiem tej kobiety, tak samo jak jest zainteresowany życiem każdego człowieka. W burzy trosk, problemów Jezus nie zostawia nas samych. Mimo że czujemy, że jesteśmy już u kresu swoich możliwości, mimo że czujemy się nawet samotni, On jest blisko. Uczniowie znaleźli się kiedyś w takiej sytuacji, kiedy myśleli, że o ich życiu dosłownie już decydują tylko minuty, że to już prawie koniec. Ewangelia Marka, 4 rozdział, 37 werset. Przeczytamy to wspólnie. Wtem rozszalała się wielka burza. Zerwał się wiatr, fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała już wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Obudzili go więc i wołają: Nauczycielu, nie obchodzi cię to, że giniemy? Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: Cisza, uspokój się. I ustał wiatr i zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: Dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? Znacie tą historię, prawdziwą historię z życia Jezusa i uczniów. Niezwykłe jest to, że uczniowie byli już tak zdesperowani, już byli tak bezsilni, że powiedzieli do Jezusa: Nic cię to nie obchodzi, że giniemy. A dla kontrastu zobaczymy, co zrobił Jezus. Wystarczyły mu tylko 3 słowa. Cisza, uspokój się. 3 słowa wystarczyły Jezusowi, by zmienić rzeczywistość, by ta rozszalała burza, ten sztorm na morzu po prostu się wyciszył. Niezwykłe. Można powiedzieć, że uczniowie nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, że są w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi, bo był z nimi Jezus. Podobnie jest w twoim, jak i w moim życiu. Jeśli tylko Jezus jest z tobą, to żadna burza, zawierucha czy trudności nie przemogą cię. Możesz myśleć o sobie, że twój koniec jest bliski. Problem, z którym się zmagasz, na pewno cię powali. Ale nic bardziej mylnego. Jeśli tylko Jezus jest z tobą, jeśli budujesz swoje życie na skalę, jaką jest Jezus Chrystus, żadna burza nie zniszczy twojego życia. Jego obecność sprawi, że wyjdziesz z każdej opresji. Być może jesteś tutaj i wysłuchałeś już nie jednego kazania. Być może znasz zbór, znasz mnie, znasz każdego tutaj na tym miejscu i mógłbyś powiedzieć: wiesz Marek, ja znam te kościelne slogany. Nie mów mi już więcej o tym, że jest jeszcze jakaś nadzieja. Być może pewne sprawy potoczyły się zbyt daleko w twoim życiu. Może rozpadła się twoja rodzina, może zmarł ktoś bliski, może ktoś dał ci złą diagnozę. Być może zmagasz się z brakiem pieniędzy, a może po prostu zmagasz się z poczuciem, że twoje życie nie ma sensu. Jeśli nawet miałbyś swoje życie określić tylko jednym słowem, porażka, to mimo to jest dla ciebie nadzieja. Póki żyjesz, póki serce pompuje ci krew, jest nadzieja dla ciebie, drogi przyjacielu. Wiecie, Jan Chrzciciel znalazł się kiedyś w takiej sytuacji, która, można powiedzieć, była po prostu jego końcem. Końcem jego służby i powoli końcem jego życiu. To właśnie była ta przysłowiowa porażka. Jan Chrzciciel został wtrącony do więzienia i czekał na wyrok. Po latach studiowania, a zarazem głoszenia Słowa Bożego, po latach odosobnienia i przebywania w Bożej obecności, nie był do końca przekonany, czy faktycznie Jezus jest tym, za którego się podaje, czy ten, który chodzi po Judei, jest faktycznie tym prawdziwym i wyczekiwanym Mesjaszem. W jego sercu zaczęły się pojawiać wątpliwości związane z jego służbą. Czy aby to wszystko miało sens? I wtedy zrobił coś takiego. Wysłał po prostu swoich uczniów, to jest Ewangelia Łukasza, 7 rozdział od 19 wersetu. I posłał ich do Pana z pytaniem: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Posłańcy przybyli więc do Jezusa i powiedzieli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie i każe zapytać, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy czekać na innego? A właśnie w tym czasie Jezus uzdrowił wiele osób dręczonych przez choroby, bóle i złe duchy. Wielu zaś niewidomym podarował wzrok. Dał im zatem taką odpowiedź: idźcie i powiadomcie Jana o tym, co zobaczyliście i usłyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli są wzbudzani, a ubodzy słyszą dobrą nowinę. Szczęśliwy też będzie ten, kto się do mnie nie zrazi. Po odejściu posłów Jana Jezus powiedział o nim do tłumów i do tego miejsca. Jezus zrobił coś niezwykłego, bo gdy przyszli uczniowie Jana, nie pochwalił go publicznie. Nie powiedział o tym, jak dobrze wykonywał swoją służbę. Zrobił to, co prawda, później, kiedy już odeszli uczniowie. Ale wcześniej odezwał się do ludu w tych słowach, czytam z tłumaczenia Biblii Warszawskiej: idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. A właśnie co oni tam zobaczyli? Cuda, czytamy, że ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszeni, a ubogim opowiadana jest Ewangelia. Jezus w tej trudnej sytuacji zwrócił się do uczniów z pytaniem, a nie odpowiedzią. To jest ciekawe. Uczniowie Jana myśleli, że pójdą i tylko zdadzą relację z tego, co widzieli i słyszeli, ale tak naprawdę, gdy stanęli przed Janem i opowiedzieli o wszystkim, wypełniło się pismo proroka Izajasza. To, o czym Jan czytał przez wiele lat, zaczęło się wypełniać właśnie w tej chwili. Pomyślmy o tym, co by się stało, gdyby Jan usłyszał w tej celi więziennej miłe słowa. Gdyby usłyszał pochwałę o tym, jak wspaniale spełniał swoją służbę. Czy w tej trudnej chwili, będąc związany w tym wilgotnym, ciemnym miejscu, to by wystarczyło? Myślę, że nie. Ale gdy usłyszał o tym, że Jezus jest wypełnieniem proroctw, że Boże Słowo rzeczywiście ma moc, uspokoił się. Boże Słowo jest pełnym i wystarczającym świadectwem dla nas. Również i dzisiaj, w tym wieku. Ono mówi o tym, kim jest Bóg, a także o tym, kim my jesteśmy dla Niego. Dlatego w chwilach burz i niepokojów możemy twardo stać na fundamencie Bożego Słowa. Jan Chrzciciel z ludzkiego punktu widzenia nie miał już niczego. Nawet perspektywy na lepsze jutro. Jednak Boże Słowo wlało na nowo nadzieję w jego serce. Uczniowie Jezusa, gdy byli z Nim na morzu, dostali również solidną lekcję. Ich nauczyciel zwrócił się do nich ze słowami: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Nie mieć wiary jest równoznaczne z nieposiadaniem Bożego Słowa w swoim wnętrzu. Apostoł Paweł powiedział, to jest list do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset: wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Słowo Boże daje nam siłę, by walczyć z różnymi przeciwnościami. Ale to nie wszystko, bo jeśli Słowo Boże prawdziwie żyje w nas, staje się fundamentem, dzięki któremu będziemy mogli być niezachwiani podczas każdej burzy. A kiedy połączymy takie dwa fakty, przebywanie w Bożej obecności, a zarazem trzymanie się Jego Słowa, to możemy wejść do miejsca odpocznienia. Możemy odpocząć w Nim. Możemy wchodzić w to niezwykłe miejsce, gdzie pomimo burzy i sztormów możemy mieć pokój. To jest, jak patrzę do Bożego Słowa, niezwykłe, bo to, co jest wokół nas, może po prostu sobie trwać. Ale kiedy my jesteśmy w Jego obecności i trzymamy się Jego Słowa niczym jak obietnicy, to jesteśmy w tym najlepszym miejscu, w miejscu odpocznienia, w miejscu pokoju. Kiedy wierzymy w Niego i wierzymy Jego Słowu, możemy przetrwać wszystko. To prawda, kochani. Dziś miałem możliwość powiedzieć o tym, że każdy w swoim życiu będzie przeżywał burzę. Oczywiście nikomu tego nie życzę. Bardziej chciałbym wam życzyć i pragnę tego dla was, by wasze życie było pełne pokoju, samych dobrych chwil, zdrowiu, szczęściu, radości w każdy dzień. Ale z Bożego Słowa wynika, że po prostu czasem tak bywa, że przychodzi burza, sztorm. Powiedziałem dzisiaj krótko o tych próbach, o doświadczeniach. Poruszyłem trochę kwestię prześladowania, odrzucenia, choroby, porażki. Wiem, że to nie wszystko. Życie każdego z nas jest szczególne. Każdy z nas jest indywidualnością, a zarazem w Bożych oczach jesteśmy wartościowi niczym jak perła. Ale wiem, że choć te przykłady starają się, żeby były jak najbardziej uniwersalne, to wiem, że każdy pisze swoją osobistą historię. I nie wiem, z czym ty zmagasz się dzisiaj. Wiem, że już nie potrzebujesz żadnej kolejnej analizy twoich problemów. Jedyne, czego dzisiaj nam trzeba, to uchwycić się Bożego Słowa. Burze będą pojawiać się w naszym życiu, ale od nas zależy, jak przez nie przejdziemy. Alleluja. Tak więc, kochani, trzymajmy się niewzruszenie tych fundamentów, które już znamy. Dbanie o relacje z Bogiem, czytanie Bożego Słowa i modlitwa. To są trzy rzeczy, które pewnie nasze dzieci usłyszą na szkółce w tym roku. Trzy podstawowe rzeczy, które również stały się fundamentem i w moim życiu. Ja tylko z tego miejsca mogę was zachęcić, abyście w tym trwali. A jakakolwiek burza i sztorm, cokolwiek przyjdzie do waszego życia, wierzę, że nic wam nie zrobi. Że ostoicie się. Może będziecie przemienieni, może będziecie inni, ale z Bożą pomocą, na fundamencie Jego Słowa, przetrwacie wszystko. Halleluja. Chciałbym już tutaj poprosić zespół do przodu. I też chciałbym, abyśmy wszyscy wstali. Wiecie, my wiemy, co się zaraz wydarzy. Zakończę modlitwą. Zespół zaraz nas poprowadzi w uwielbieniu. Ale jak tylko się pomodlę, to chciałbym was, kochani, zaprosić do tego, jeśli jest coś, o co chcielibyście się dzisiaj pomodlić, abyście wyszli tutaj do przodu. Nie musicie mówić nawet, co to jest. Ale dzisiaj jest taki niezwykły czas, taka szczególna chwila, kiedy po prostu w trakcie uwielbienia będziecie mogli wyjść tutaj do przodu. A wierzę, że czy starsi, czy ja sam podejdziemy i z przyjemnością będziemy się po prostu modlić, bo jest to dla nas wielkim przywilejem. Panie Jezu, tak dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że ono jest ponadczasowe. I pomimo upływu lat, ono działa również i dzisiaj. Panie Jezu, Ty ciągle jesteś ten sam. Pomimo tego, przez co przechodzimy, jak trudne czasem może wydaje się nasze życie, Panie, to możemy naszą ufność pokładać w Tobie. Możemy uchwycić się Twojego słowa. Możemy dosłownie wszystko dzisiaj tak przynieść przed Twój tron, ufając, że Ty dasz rozwiązanie. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś cudownym lekarzem. Dziękuję Ci za to, że u Ciebie jest zaopatrzenie. Dziękuję Ci za to, że u Ciebie jest rozwiązanie. Dziękuję Ci za to przede wszystkim, że tam w krzyżu widziałeś już mnie i każdego z nas. Dałeś nam zbawienie. I Panie Jezu, zaplanowałeś dla nas zwycięskie życie. I powiedziałeś, że ono jest możliwe tylko w Tobie. Halleluja, Panie. Tak, chcemy się trzymać tego fundamentu, który już znamy, Panie. Nie chcemy zbaczać na lewo czy prawo, ale chcemy trzymać się Ciebie, Jezu. Spędzać czas w Twojej obecności, trzymać się Twojego Słowa i rozmawiać z Tobą, bo to jest przywilej, który nam dałeś, Panie. Wdzięczny Ci jestem za Twoje Słowo i za ten czas, jaki nam dałeś. Halleluja. Uwielbiam Cię i wywyższam. Amen.